Mimo tragicznego wypadku Drena Mandicia w trakcie ataku szczytowego, himalaiści nie zrezygnowali ze wspinaczki na wierzchołek K2. Opóźnienia podczas poręczowania drogi sprawiły, że ponad 20 himalaistów musiało schodzić z najtrudniejszego ośmiotysięcznika w nocy. Co gorsza, w najtrudniejszym technicznie miejscu lawina zerwała liny ułatwiające zejście. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe górskie tragedie. Dzisiejszy materiał jest kontynuacją historii z poprzedniego tygodnia i opowiada o najtragiczniejszych dniach w historii wspinaczki na K2. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym przedstawić Wam partnera dzisiejszego materiału, którym jest sklep Scarpet Shop, od którego otrzymałem do testu okulary marki Wiley X i jest to model Boss. I to, co zauważyłem podczas jazdy na rowerze w nich i raz byłem też w górach, to, że kontrast jest taki bardziej wyrazisty, kiedy się przez nie patrzy i barwy są takie bardziej nasycone. I dzieje się tak za sprawą technologii Captivate. Okulary posiadają też uszczelkę, które chronią nasze oczy przed przedostawaniem się od dołu czy od góry promieni słonecznych. A jeśli ktoś wybiera się nad morze lub w góry, to polecam przejrzenie oferty sklepu Scarpet Shop, bo z kodem Szczytomaniak otrzymacie 20% zniżki na wszystkie produkty Wiley X, nie tylko okulary, są tam też akcesoria i buffy, także myślę, że to jest to fajne rozwiązanie. I ten kod będzie aktywny do końca wakacji, a w sklepie Scarpet Shop czasami pojawiają się różnego rodzaju zniżki. Ostatnio widziałem na przykład zniżkę na kijki trekkingowe, więc polecam też zerkanie na ich fanpage'a na Facebooku i Instagramie, żeby być z tym na bieżąco. A ja mam dla Was dwie pary okularów marki Wiley X. Są to różne modele i aby je dostać, wystarczy w komentarzu odpowiedzieć na pytanie, jaki jest Wasz ulubiony szlak w polskich górach i dlaczego to właśnie ten. I dwa komentarze, które będą najbardziej ciekawe, najbardziej kreatywne, otrzymają te okulary, z tym, że jedna para jest damska, druga męska, także w komentarzu na końcu napiszcie literkę M lub D, w zależności od tego, jaki model chcielibyście otrzymać. A teraz zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Rozdział pierwszy. Akcja ratunkowa. 2 sierpnia, kiedy kierownik ekspedycji koreańskiej Mr. Kim podczas zejścia zniknął z oczu pani Go, ta została sama. Otaczała ją ciemna noc, dlatego kobieta nie potrafiła odnaleźć właściwej drogi, a jej partner miał więcej siły, więc ruszył w dół. Światło jego czołówki było coraz słabiej widoczne, aż w końcu mężczyzna zniknął z pola widzenia Koreanki, która nie poddawała się, bo dobrze wiedziała, że gdy ulegnie pragnieniu odpoczynku i zmorzy ją sen, może już nigdy się nie obudzić. Kobieta szukała więc uparcie drogi do obozu. W pewnym momencie weszła na skałę, a gdy wychyliła się spoglądając w dół, zobaczyła otchłań. Zrozpaczona zaczęła bezradnie krzyczeć i wołać o pomoc. W tym czasie Mr. Kim pokonywał największe trudności szyjki butelki. Dużym wyzwaniem było zejście samotne nocą po tylu godzinach spędzonych poza namiotem i bez jedzenia ani picia. Kilka godzin wcześniej tę samą drogę przeszli Pemba, Chiring, Pasang Lama i Holender Cass. Kierownik Korean Flying Jump Expedition, wyczerpany, podążał chwiejnym krokiem wzdłuż ramienia K2, licząc, że uda mu się odnaleźć namioty obozu. W pewnym momencie zobaczył przed sobą światła dwóch czołówek. Po chwili usłyszał znajome głosy swoich pracowników. Byli to szerpowie Pasang Bote i Tsering Bote, którzy początkowo mieli ruszyć na szczyt w drugim ataku, dzień później, jednak gdy doszło do tak wielu tragedii, a próba zespołu B została odwołana, no to Nepalczycy ruszyli na ratunek potrzebującym. Kompletnie wyczerpany Mr. Kim łapczywie wypił wodę podaną mu przez szerpów, a po chwili, gdy już zdołał wydusić z siebie jakieś słowa, to powiedział, że nad nim schodzi pani Go, a ponad szyjką butelki czekają pozostali Koreańczycy wraz z Yumikiem Bote, czyli bratem Tseringa. Gdy Kim ugasił pragnienie, szerpowie wskazali mu właściwą drogę do obozu, po czym ruszyli na poszukiwanie Koreanki. i minęła zaledwie chwila, gdy usłyszeli w oddali kobiecy głos. Zatrzymali się, chcąc sprawdzić, czy to nie aby o mamy dźwiękowe, lecz głos był wyraźny. Postanowili ruszyć w jego kierunku. Kiedy mężczyźni dotarli do Gomi-sun, ta siedziała wycieńczona i nie przypominała wielkiej gwiazdy sportów zimowych. Sherpowie zauważyli, że kobieta miała problem ze stawianiem kolejnych kroków, a nawet z jakimś najprostszym porozumiewaniem się. Została więc przypięta do liny, którą miał Pasang i wraz z Seringiem cała trójka rozpoczęła zejście. Gdyby Nepalczycy pozwolili kobiecie pójść samej, tak jak robił to Mr. Kim, no to pani Go nie miałaby żadnych szans dotrzeć do namiotu. Niestety reszta Himalajstów znajdujących się wciąż na trawersie, na wysokości około 8300 metrów, było zdanych tylko na siebie. Byli nimi. Doświadczony alpinista i międzynarodowy przewodnik górski Marco Confortola, Irlandczyk Ger McDonnell z holenderskiej ekspedycji pod kierownictwem Wilco van Rooyena, który przeczekiwał noc siedząc na śniegu kilka metrów poniżej McDonnella. W pobliżu nich znajdował się Pakistańczyk z międzynarodowej ekspedycji Karim Meherban, a kilkadziesiąt metrów niżej na śniegu siedziała trójka Koreańczyków Hwang Dong-jin, Kim Hyo-gyong, zwany Małym Kimem oraz Park Kyong-hyo, a także pomagający im Sherpa Yumik Bote. Tylko dwóch Himalajstów z tej ośmioosobowej grupy podjęło się mimo wyczerpania nocnego zejścia do obozu. Kamir Meherban szybko pogubił się w ciemności i zamiast schodzić pod śnieżno-lodowym serakiem, nieświadomie wszedł na niego, z kolei w dół trawersu postanowił ruszyć Mały Kim, który obiecał pozostałym wezwać pomoc. Podczas tej mroźnej nocy Włoch i Irlandczyk motywowali się, aby nie zasnąć, śpiewali piosenki i rozmawiali. Gerard przez wielu w bazie nazywany był Jezusem ze względu na swój zarost i towarzyszącą mu zawsze chęć niesienia bezinteresownej pomocy, za którą pokochali go wszyscy alpiniści. Kiedy wychłodzony McDonnell zamykał oczy i zapadał na chwilę w sen, Włoch budził go. Przez ciemną noc na wysokości ponad 8000 metrów przebijał się głos Marco śpiewającego popularną w swoim kraju piosenkę La Montanara. Kiedy nad K2 w końcu nadszedł wyczekiwany świt, a promienie słoneczne zaczęły ogrzewać przemarznięte ciała Himalajstów, ci zaczynali przygotowywać się do zejścia. Marco i Jer w nocy jak najczęściej starali się uderzać czekanami o buty, próbując pobudzić krążenie w przemarzniętych stopach. Była to niewątpliwie najcięższa noc w ich życiu. Dochodziła piąta rano, gdy ta trójka rozpoczęła dalsze zejście. Mniej więcej o tej samej godzinie do obozu czwartego dotarła dwójka Sherpów sprowadzających panią Go. Tsering i Pasang mimo zmęczenia postanowili ponownie ruszyć w górę na poszukiwania Yumika i pozostałych Koreańczyków. Ich niestrudzona chęć niesienia pomocy była godna podziwu. Niestety Chiring i Pemba wciąż byli zbyt wyczerpani atakiem na wierzchołek K2, by móc dołączyć do duetu ratowników. Obóz czwarty z każdą chwilą opuszczało coraz więcej osób, szczególnie tych, którzy mieli dzień później zaatakować szczyt, ale atak został odwołany. Nikt nie wierzył już w możliwość kolejnych prób zdobycia wierzchołka, a pogarszające się warunki pogodowe przedstawiały tylko jedną rozsądną decyzję – ucieczkę. O godzinie 6 rano Wilco, Jer i Marco wciąż znajdowali się w okolicy miejsca, gdzie spędzili noc, ponieważ nie mogli odnaleźć poręczówek przysypanych śniegiem. W końcu cierpiący na początkowe objawy ślepoty śnieżnej Wilco zakomunikował partnerom, że on nie może już czekać i musi rozpocząć zejście, nawet jeśli będzie musiał robić to bez asekuracji. Był doświadczonym alpinistą i miał świadomość, że jeśli jego stan się pogorszy, to nikt na tej wysokości nie będzie w stanie mu pomóc. Czasami piszecie, żebym wyjaśniał niektóre zwroty, więc krótko powiem, czym jest ślepota śnieżna. W górach wysokich promieniowanie słoneczne jest dużo większe niż na nizinach. Proporcjonalnie wzrasta także niebezpieczne dla naszego wzroku promieniowanie ultrafioletowe. Na dodatek sytuację pogarszają olbrzymie pola śnieżne, które odbijają promienie słoneczne. Za uszkodzenie wzroku odpowiadają właśnie promienie UV, dlatego ważne jest, aby zawsze mieć przy sobie okulary z filtrem, i ta dolegliwość nie oślepia nas dosłownie, jednak sprawia, że widzimy niewyraźne plamy, oczy łzawią, doświadczamy światło wstrętu i olbrzymich bólów głowy. I mimo pogarszającego się wzroku, Holender schodził, starając się ostrożnie stawiać kroki. W pewnym momencie Wilko odnalazł poręczówkę, a tak naprawdę ciało do niej przypięte. Dookoła wpiętego uprzężą Doliny Korańczyka znajdowała się duża plama czerwonego śniegu. Miał on zamknięte oczy i nie dawał oznak życia, a tuż pod nim Van Rooyen dostrzegł kolejnego wspinacza, który wpięty doliny, jęcząc, wisiał głową w dół. Kawałek dalej znajdował się jeszcze Yumik Bote, połączony z pozostałymi tą samą liną. Był on w najlepszym stanie z całej trójki, lecz zgubił rękawice i jeden but. Siedział skulony, patrząc przed siebie, a gdy dostrzegł schodzącego Holendra, skierował ku niemu dwie bryły lodu, które kilka godzin wcześniej były jego dłońmi, i rozpaczliwym głosem powiedział: rękawice, rękawice, prosząc Holendra o pomoc. Wilko na szczęście miał zapasową parę, którą oddał Yumikowi. Van Rooyen doszedł do wniosku, że niestety niewiele może więcej zrobić, aby pomóc Himalajstom, bo byli oni zaplątani w liny, a odcięcie jednej z nich mogło doprowadzić do upadku. I według niego potrzebnych było kilku w pełni sprawnych Himalajstów, by pomóc uczestnikom koreańskiej ekspedycji. Z każdą godziną wzrok Wilko był w coraz gorszym stanie, a ból rozsadzał mu głowę, postanowił więc rozpocząć dalsze zejście. 100 metrów wyżej Jer i Marco wciąż poszukiwali poręczówek. Kiedy w końcu udało im się je odnaleźć, natychmiast wpięli swoje karabinki i ruszyli w dół. Kiedy natrafili na rannych uczestników ekspedycji Flying Jump, Van Rooyena już z nimi nie było. Włoch był w szoku, widząc majaczących, rannych mężczyzn, niezdolnych do jakichkolwiek działań. Confortola był ratownikiem górskim, a Jer osobą wykazującą się wielką empatią w każdej sytuacji, więc bez zawahania natychmiast zaczęli pomagać innym. Jer wypiął się z liny i zaczął próbować rozplątywać poręczówki krępujące Koreańczyka. W tym czasie Marco wbił głęboko czekan i uciął kawałek luźnej liny, do której chciał przypiąć Koreańczyka, dzięki temu luzując poręczówkę, na której wcześniej był wpięty. Włoch na gołą stopę Yumika nałożył rękawiczkę, a mimo świadomości, że nie uda im się uratować trójki Himalajstów, Jer i Marco spędzili 2 godziny, próbując zrobić co w ich mocy, aby chociaż przedłużyć szansę na przeżycie rannych mężczyzn. Z trudem udało im się opuścić trochę niżej jednego Azjatę, aby znalazł się przy swoim partnerze. W pewnym momencie Marco dostrzegł, że jego partner McDonnell zaczął wspinać się po seraku w górę. Włoch zapytał go, co on wyprawia, jednak nie uzyskał odpowiedzi. Irlandczyk cały czas podchodził w górę, jakby był w transie. Marco zaczął krzyczeć w jego stronę: Jezus, wracaj, wracaj. Jednak Jer jakby go nie słyszał. Wszedł na serak i zniknął z pola widzenia Włocha, który w żaden racjonalny sposób nie mógł wytłumaczyć sobie decyzji partnera. Być może choroba wysokościowa odebrała Irlandczykowi zdolność racjonalnego myślenia. Ostatecznie chęć niesienia pomocy innym doprowadziła go do sytuacji, w której sam wymagał pomocy. Gdy Marco został sam, wiedział, że jego jedyną szansą na ratunek było jak najszybsze zejście niżej. Było już po godzinie 9 i ponad 2 godziny spędzone na próbie ratowania Koreańczyków i Yumika odebrały mu wiele energii. Gdy nastał dzień, Himalaiści w obozie 4 z przerażeniem obserwowali dramat rozgrywający się ponad ich głowami. Widząc skupisko ludzi znajdujących się powyżej szyjki butelki, domyślali się, że byli to najprawdopodobniej Koreańczycy, jednak to, co ich najbardziej zastanawiało, to postać na szczycie śnieżnego seraka. Było to miejsce, w którym nikt nigdy nie powinien się znajdować. W obozie 4 wszyscy wiedzieli, że jeśli alpinista nie wróci po swoich śladach na trawers, to w żadnym razie nie będzie można mu już pomóc. Osobą na seraku był najprawdopodobniej Kamir Meherban, Pakistańczyk, który nocą za wszelką cenę chciał zejść do obozu 4, ale pobłądził i wszedł na serak, a następnie zapadając się w głębokim, niemal po pas śniegu, brnął naprzód w kierunku przepaści. Niektórzy himalaiści w obozie czwartym postanowili zejść do bazy i w tym gronie znalazła się norweska ekspedycja, która straciła Rolfa Bae. Jego żona Cecil, mimo wyczerpania, chciała ruszyć na poszukiwania męża, jednak jej partnerzy odwiedli ją od tego pomysłu. Było to zbyt niebezpieczne. W obozie czwartym rankiem 2 sierpnia miały miejsce burzliwe dyskusje. Himalaiści dywagowali nad tym, czy zorganizować dużą akcję ratunkową, lecz ostatecznie ustalono, że sprawnych himalaistów jest za mało, a warunki na górze są zbyt niebezpieczne, aby przeprowadzić taką akcję. Wilco van Rooyen z każdą chwilą coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Zejście szyjką butelki było dla niego niczym rosyjska ruletka. Każdy krok mógł być jego ostatnim. Cudem udało mu się pokonać ten trudny fragment. Wyciągnął wtedy swój telefon satelitarny i próbował połączyć się z partnerami. Niestety Holender widział już wtedy tak niewyraźnie, że obsługa urządzenia była bardzo utrudniona, postanowił więc zadzwonić pod jedyny numer, jaki znał na pamięć, do swojej żony. Poprosił ją, aby ta połączyła się z bazą i powiadomiła ich o jego sytuacji. Kiedy Pemba dowiedział się, że kierownik błądzi gdzieś w okolicy obozu czwartego, natychmiast ruszył na poszukiwania wraz z Kasem. Wyczerpany Marco znajdował się wyżej niż Wilco. Przed południem dotarł do szyjki butelki, gdzie z przerażeniem odkrył, że wszystkie liny w kuluarze zostały zerwane. Włoch ostrożnie stawiał każdy krok, gdy nagle serak ponownie zaczął pękać i duże masy śniegu ruszyły w dół w kierunku kuluaru. Himalaista miał wiele szczęścia, bo lawina zatrzymała się w odległości zaledwie kilku metrów. Marco w lawinisku dostrzegł przysypany śniegiem ciemny kombinezon i żółte buty. Confortola pomyślał, że jest to chyba ciało jego partnera, Gerarda McDonnella. Lecz późniejsze analizy skłaniały się ku opiniom, że był to najprawdopodobniej Camir Meherban, który szukając drogi spadł z seraka. Pojawiło się podejrzenie, że jego upadek mógł wywołać tę lawinę. Irlandczyk Ger McDonnell i Pakistańczyk Karim Meherban zostali 5. i 6. ofiarą tego dramatycznego ataku na wierzchołek K2 w 2008 roku. W tym czasie Wilco znajdował się na wysokości około 8000 metrów. Teoretycznie był on w stosunkowo bezpiecznym terenie, jednak ślepota śnieżna, na którą cierpiał, sprawiała, że mężczyzna nie był w stanie odnaleźć obozu czwartego. Niestety Pemba i Kas, którzy krążyli wokół namiotów w poszukiwaniu kierownika holenderskiej ekspedycji, również go nie znaleźli. Na ratunek Koreańczykom i Umikowi wciąż podążali w górę Tseringbote i Pasangbote. Gdy znajdowali się w niewielkiej odległości od kuluaru, dostrzegli niewyraźną postać zbliżającą się w ich stronę. Była ona bardzo niewielka, jednak Nepalczycy, gdy przyglądnęli się dokładnie, dostrzegli, że himalaista, który zmierza w ich kierunku, porusza się na czworakach. Nie wiedzieli, kim był wspinacz nie mówiący po angielsku. Połączyli się więc z Pembą i powiedzieli mu, że wyczerpany mężczyzna ma zielony kombinezon. Gajlaj od razu zrozumiał, że jego koledzy znaleźli Marco Confortole, który gdy doczołgał się do ratowników, runął przed nimi na śnieg. Kontakt z nim był utrudniony. Powiedział Sherpą jedynie, że Koreańczycy i Yumik żyją, ale potrzebują natychmiastowej pomocy. Idźcie dalej, idźcie, pomóżcie Koreańczykom i Yumikowi. Słabym głosem wymamrotał Marco. Pemba Gajlaj przez 2 miesiące spędzony pod K2 poznał i polubił Włocha, więc gdy usłyszał, w jak tragicznym stanie się znalazł Marco, poprosił Tseringa i Pasanga przez telefon, żeby najpierw sprowadzili Confortole do obozu, a dopiero później ruszyli w górę. Sherpowie odpowiedzieli, że muszą połączyć się z kierownikiem ich ekspedycji, Misterem Kimem. Po kilku minutach ponownie rozdzwonił się aparat Pemby. Mężczyźni powiadomili go, że ich kierownik zabronił im sprowadzać Włocha i nakazał dalszą wspinaczkę w górę kuluaru w kierunku Koreańczyków i Yumika. Do leżącego na śniegu Marco podszedł Tsering i powiedział: pomoc jest w drodze, zaczekaj tu. Tak naprawdę nadejście pomocy było bardzo wątpliwe. W obozie czwartym nie zostało zbyt wielu himalajstów chętnych do wyjścia w górę. Jednak Pemba, dowiedziawszy się, w jakim stanie szerpowie zostawili Marko, postanowił działać i chodził od namiotu do namiotu w poszukiwaniu ochotników do pomocy i pełnej butli z tlenem, którą chciał podać Włochowi, bo wiedział, że to jedyny sposób, by trochę go pobudzić i sprawić, że będzie on w stanie samodzielnie schodzić. Tylko Holender Cass zgodził się ruszyć z Pembą na pomoc. Wszyscy inni uważali, że są zbyt zmęczeni lub że zagrożenie lawinowe jest zbyt duże. Gajlaj był pod prawdziwym wrażeniem Van der Gevela, który wyglądał na kompletnie wyczerpanego, a mimo to nie odmówił pomocy. Kiedy jednak duet ruszył w górę, to po kilku minutach zmęczenie organizmu dało o sobie znać i Cass usiadł na śniegu, mówiąc szerpie, że nie jest w stanie dalej iść i że będzie wskazywał światłem latarki właściwą drogę do obozu i pozostanie z nimi w kontakcie przez telefon. Pemba przytaknął i on też utrzymywał łączność z Tseringiem Bote. Pierwszy szyjkę od butelki postanowił przejść Pasang. Górę co jakiś czas spowijała gęsta mgła, więc Pemba tylko od czasu do czasu obserwował poruszających się nad nim ratowników. Po kilku minutach także Tsering nie widział wspinającego się nad nim Pasanga. Około godziny 13 Pasang Bote zobaczył kombinezony Koreańczyków i swojego kuzyna Yumika. Chwilę później zadzwonił telefon Pasanga Lamy, znajdującego się w obozie czwartym, który usłyszał w swoim telefonie Pasanga Bote informującego, że schodzi z rannymi i prosi, aby wysłać w ich kierunku ratowników. Wszystko zmierzało ku ocaleniu. Po wielu trudnych godzinach spędzonych na wysokości ponad 8000 metrów, odmrożony Yumik Bote czuł, że są uratowani. W dole zobaczył swojego brata Tseringa czekającego na schodzących. Niemal w tym samym czasie o godzinie 13:30 do Marko dotarł Pemba. Włoch wciąż leżał na śniegu i był w tragicznym stanie. Gdyby nie Pemba, nie miałby szans na przeżycie. Jego kombinezon był rozpięty, spuszczona z bioder uprząż znajdowała się na wysokości kolan, konfortola zgubił też czapkę i rękawiczki, więc szerpa natychmiast podał mu tlen i pomógł mu się ubrać, a w tym czasie przez telefon usłyszał głos Pasanga Bote. Jestem z Yumikiem i innymi. Żyją, mają odmrożenia, powoli schodzimy. Tsering jest gdzieś niżej. Idziemy w dół, będzie potrzebny helikopter. Tsering Bote widział schodzących w jego kierunku wyczerpanych himalajstów prowadzących przez Pasanga. Cieszył się, że już za chwilę przytuli brata. Skoro mężczyźni są w stanie sami schodzić, to istniała duża szansa, że uda ich się uratować. On został niżej, bo szerpowie nie wzięli ze sobą lin, więc jego zadaniem było odcięcie kilku fragmentów luźnych poręczówek znajdujących się niżej. Pasang Bote ponownie połączył się z Pembą, ponieważ miał do przekazania ważną wiadomość. Okazało się, że kilka metrów za Koreańczykami szedł nieznany mu himalaista w czerwono-czarnym kombinezonie, którego w pewnym momencie uderzył spadający odłamek seraka i wytrącił alpinistę z równowagi, a ten zachwiał się i runął w dół. Gajlaj domyślił się, że mógł to być Gerard McDonnell. Nigdzie nie było śladu po małym Kimie, trzecim z rannych Koreańczyków. Nagle Pemba usłyszał nad głową głośny trzask, serak ponownie pękł i wyrzucił z siebie masy śniegu i lodu. Przerażony Tsering przykleił się do skały, modląc się, aby przeżyć. Dookoła niego przylatywały potężne masy śniegu i bryły lodu. Minęło zaledwie kilkanaście sekund, które dla szerpy trwały niczym wieczność. Kiedy Nepalczyk ze zgrozą spojrzał w górę, nie było tam ani jego brata, ani jego kuzyna, ani Koreańczyków. Tsering, gdy zerknął w dół, dostrzegł tam kilka wystających z lawiniska kombinezonów. Później powiedział z bólem: nie sądziłem, że ich stracę. Serce kazało mi wierzyć, że na dole się spotkamy. Przecież ta lawina nie była aż tak wielka, a oni nie spadli z wysoka. Liczyłem na to, że skończy się na kilku złamaniach. Silny podmuch towarzyszący tej lawinie uderzył także niespodziewanie w Pembę i Marko. Nepalczyk okrył swoim ciałem Włocha, jednak ten zaczął się zsuwać w dół. Gajlaj złapał wtedy mocno za jego kombinezon i trzymał, dopóki podmuch nie ustał. Kiedy śnieżny pył opadł, Pemba zauważył w niewielkiej odległości nad sobą lawinisko i wystające z niego fragmenty kombinezonów. Gdy podszedł bliżej, okazało się, że znajdowało się tam kilku himalajstów, którym nie można było już pomóc. Rany były tak rozległe, że Pemba nie był w stanie nawet nikogo z nich rozpoznać. Kiedy Tsering, którego ocaliło to, że znajdował się trochę niżej i kilka metrów od głównego toru lawiny, gdy zszedł do swoich partnerów, zalał się łzami. Pośród ciał dostrzegł także małego Kima. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund trzech Koreańczyków, Yumik Bote i Pasang Bote, stracili życie na K2. Od rozpoczęcia ataku na szczyt, na najwyższej górze Karakorum, tragedia spotkała już 11 himalajstów. Pemba zaczął poganiać Marko i rozpoczął jego sprowadzanie niżej. Dzięki podaniu tlenu z butli ten odzyskał trochę energii i był w stanie stać i chwiejnym krokiem zmierzać w dół. Dochodziła godzina 16. Co jakiś czas Włoch zatrzymywał się, aby złapać oddech. Gdy wyczerpani w końcu dotarli do obozu, Marko wczołgał się do swojego namiotu. Był tak wykończony, że nie słyszał dobiegających z namiotów koreańskich płaczów, wrzasków i krzyków rozpaczy. Powoli dzień chylił się ku końcowi, jednak wciąż nieznany był los jednego himalajsty. Gdzie jest kierownik holenderskiej ekspedycji Norit? Zastanawiali się himalaiści w obozie czwartym i w bazie. Niekwestionowanym bohaterem tamtych dni był niezwykle dzielny Pemba Gajlaj. Mężczyzna po zdobyciu szczytu i trudnym zejściu, podczas którego niejednokrotnie prowadził pozostałych do obozu, później ruszył na poszukiwania Wilko, a następnie wyczerpany uratował Marko. Kiedy nadchodziła noc, Pemba nie zamierzał się poddawać i ponownie wyruszył na poszukiwania kierownika Van Royena. Największym problemem było samo zlokalizowanie mężczyzny. Tego dnia przez ramię K2 przeszło już tak wielu himalajstów, że istniała mała szansa, aby znajdował się gdzieś blisko właściwej drogi do obozu czwartego. Wtedy sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Marten van Eck. Choć nie znajdował się on w Karakorum, był ważnym członkiem ekspedycji Norit. Pozostawał cały czas w stałym kontakcie z bazą i uczestnikami, informując ich o zmianach pogodowych, i Marten wpadł na pomysł, jak pomóc w zlokalizowaniu Wilko. Zadzwonił do firmy przechowującej dane z telefonów Turaya, która posiadała współrzędne miejsca, gdzie znajdował się telefon satelitarny w momencie nawiązywania połączenia. Ale firma początkowo odpowiedziała, że tak poufne dane może wyjawić tylko właścicielowi aparatu. Po przedstawieniu dramatycznej sytuacji w końcu zgodzono się, aby wysłać współrzędne Van Eckowi, który natychmiast podzielił się tą informacją z bazą. Po naniesieniu danych na trójwymiarowy obraz góry okazało się, że Wilko znajdował się między trzecim a czwartym obozem na drodze Cessena. Powoli na horyzoncie zachodziło słońce. Uczestnicy w bazie wzięli w ręce lunety i rozpoczęli poszukiwanie pomarańczowego kombinezonu na drodze Cessena pomiędzy trzecim i czwartym obozem. Kilka minut później o położeniu Wilko dowiedział się także Pemba i Kas. Mężczyźni natychmiast postanowili ruszyć na pomoc. Zaczęli schodzić w kierunku obozu trzeciego i rozglądać się w poszukiwaniu Holendra. Niestety dostarczone przez firmę dane nie były zbyt dokładne, a też nie mówiły o tym, gdzie znajduje się Holender, tylko skąd nastąpiło ostatnie połączenie. Ratownicy do przejścia mieli kilkaset metrów, z każdą kolejną godziną robiło się coraz ciemniej, a alpiniści opadali coraz bardziej z sił. Szczególnie w trudnej sytuacji znalazł się Kas. Nie miał on czasu wypocząć po ataku na szczyt, a już kilka godzin wcześniej, ze względu na wyczerpanie, musiał zrezygnować z akcji ratunkowej Marka Confortoli. Pemba był dużo szybszy, więc chcąc odnaleźć Wilko przed nadejściem nocy, postanowili się rozdzielić i Pemba poszedł przodem. Gdy zapadł zmrok, Kas zgubił drogę. Zaczynał mieć także problemy z czołówką, więc postanowił baterię z telefonu przełożyć do lampy i zanim to zrobił, to uprzedził o tym Pembę, że po prostu kontakt z nim nie będzie możliwy. I niestety w trakcie tej operacji bateria wypadła z jego przemarzniętych rąk i spadła w przepaść. i tym sposobem Holender został bez działającej czołówki oraz bez możliwości skontaktowania się z bazą i z Pembą. Ratownik, który miał odnaleźć i sprowadzić Wilko, teraz sam znalazł się w tragicznej sytuacji. Kaz postanowił wyciągnąć śpiwór i przeczekać noc na zboczu K2. Z kolei Nepalczyk, schodząc, rozglądał się w poszukiwaniu kierownika, co jakiś czas zatrzymywał się i krzyczał jego imię. Schodził tak przez wiele godzin, aż nagle odkrył, że dotarł do obozu trzeciego. Głowił się nad tym, jak to możliwe, że po drodze niezauważenie minął Van Royena. Dochodziła już północ i baza nakazała Pembie pozostanie w obozie trzecim i wyruszenie na poszukiwania dopiero o świcie. Nocna wspinaczka dla wyczerpanego Nepalczyka mogła być zbyt niebezpieczna. Pemba zgodził się, jednak najpierw postanowił rozejrzeć się dookoła obozu, krążył i nawoływał Wilko, po czym wracał odpocząć do namiotu, a gdy zebrał troszkę sił, to ponownie wychodził i znowu szukał Wilko. Ostatecznie spać położył się dopiero około godziny trzeciej. Van Royen już ponad 48 godzin znajdował się poza namiotem, czekał go drugi biwak na K2 pod gołym niebem, nie pił i nie jadł od wielu godzin. Uporczywie odpychał od siebie myśl, aby zamknąć oczy, zasnąć i odpocząć. Wspinacz znajdował się na wysokości około 7700 metrów i w nocy udało mu się połączyć z przyjacielem znajdującym się w Holandii. Van Eck powtarzał mu, jak ważne jest to, aby nie zasnął. Osoby zastanawiające się, dlaczego Roberto Mani, włoski partner Marco, który został w obozie czwartym, czyli najwyższym, nie ruszył na ratunek Włocha, informuje, że Roberto nie podjął się ataku na szczyt ze względu na problemy ze zdrowiem, a zanim dotarły do niego informacje o problemach Włocha, Manni rozpoczął już schodzenie do obozu trzeciego. Rozdział drugi. Zejście do bazy. O świcie 3 sierpnia Kaz rozpoczął zejście. Niedługo później Pemba wyszedł z namiotu, aby rozejrzeć się i wtedy dostrzegł zbliżającego się w jego stronę partnera. Postanowił wejść do namiotu i przygotować wodę dla kolegi. Obaj wiedzieli, że nie mogą tracić czasu, więc mimo zmęczenia, po kilku łykach wody i krótkim odpoczynku wyruszyli na poszukiwania Wilko. Z bazy w końcu dostrzeżono pomarańczową kropkę między obozem trzecim a obozem czwartym i z radością odkryto, że ta kropka się porusza. Kilka chwil później Wilko dostrzegł rozmazane postacie, które zmierzały w jego stronę i tak zapamiętał ten moment. Nic do mnie nie docierało. Przecież tylko Pemba miał niebieski kombinezon, mój mózg nie wysyłał sygnału. O cholera, to Pemba! Zobaczyłem dwóch wspinaczy, ruszyłem w ich stronę, aż z odległości 100 metrów rozpoznałem Kasa i wtedy wreszcie dotarło do mnie. O kurwa, to Kas! Mężczyźni wpadli sobie w ramiona, Pemba szybko zarządził zejście, a po dotarciu do obozu trzeciego, Nepalczyk ułożył Wilko i zaczął przyglądać się jego odmrożeniom, które okazały się bardzo poważne. Ponownie to Pemba przejął inicjatywę i nakazał wyczerpanym partnerom natychmiastowe schodzenie niżej. Zarówno Kas, jak i Wilko prosili, aby przenocować na tej wysokości i dopiero następnego dnia kontynuować zejście. Gajlaj był jednak nieugięty i postanowił, że on będzie schodził pierwszy i w namiocie w obozie drugim rozpocznie gotowanie wody dla Holendrów. Pemba dotarł na miejsce aż 2 godziny przed zachodnimi wspinaczami i co ciekawe, mężczyzna mimo 2 dni ciągłej wspinaczki i wielu akcji ratunkowych wciąż działał sprawnie, myślał racjonalnie i podejmował dobre decyzje. Przez telefon dostał informację, że himalaiści w bazie przygotowują miejsce do lądowania dla helikoptera, który zabierze rannych do szpitala. Liny znajdujące się pod obozem pierwszym były w złym stanie, więc z bazy wyruszył zespół mający za zadanie ubezpieczenie drogi dla schodzących i na ochotnika dołączył do niego Joselito Bite, za którym, jak pewnie pamiętacie, niezbyt przepadał Wilko Van Royen. Teraz Serb wszystkie te nieporozumienia puścił w niepamięć. 3 sierpnia Pemba sprowadził Wilko i Kasa do bazy po nowo zaporęczowanej drodze. W gorszym stanie był Van de Gevel, któremu Wilko nawet oddał butlę z tlenem przyniesioną przez Nepalczyka. Na dole powitało ich kilkunastu himalaistów. Eric Meyer natychmiast podbiegł, aby zbadać rannych, lecz gdy podszedł do Pemby, to ten odparł, że jemu nic nie jest i żeby zajął się Holendrami. Jedyne, czego tak naprawdę potrzebował Nepalczyk, to snu. Mężczyzna nie spał od 3, a nawet 4 dni. Należy podkreślić, że to on przed atakiem na szczyt wykonał olbrzymią pracę przy poręczowaniu szyjki butelki, trawersu i ostatniego fragmentu na szczyt. Jak wyglądało zejście Marco Confortoli? Było równie dramatyczne. Mężczyzna został sam w obozie. Gdy trochę odpoczął, odmrożony rozpoczął schodzenie do obozu trzeciego. I tak naprawdę to on nie był sam, bo wraz z nim był Muhammad Ali i Alim. Dwaj wynajęci przez niego tragarze wysokościowi, którzy schodzili w odstępie kilku metrów za Włochem, jakby obawiając się, że gdy będą mu pomagać, to może to sprowadzić kolejną tragedię. Marco był na nich wściekły, że nie chcą mu pomagać, co więcej, kiedy odpoczywał w namiocie w obozie czwartym, to było tam jeszcze kilku Koreańczyków, którzy mimo, że byli świadomi problemów Confortoli, to nie zaproponowali mu jakiejkolwiek pomocy. Włoch działał na żebrze Abruzzi, czyli na drodze sąsiedniej do drogi Cesena, gdzie znajdowali się członkowie wyprawy Norit. I tak swoje zejście zapamiętał Włoch. Czułem się malutki i samotny, pozostawiony samemu sobie. Chciałem wykrzyczeć górom, co czuję. Chciałem wyrzucić z siebie gniew, ale nie miałem siły. Zatrzymałem się na noc w obozie trzecim. Miałem szczęście, że był tam namiot Chiringa. Byłem bardzo głodny. Od 2 dni nic nie jadłem. W namiocie nie było nic do jedzenia. Chciałem płakać z rozpaczy, paść na ziemię. W kącie dostrzegłem czerwono-żółte opakowanie. To był baton energetyczny. Zerwałem papier, ale nie mogłem zjeść batona, bo był zamarznięty. Włożyłem go do ust i usnąłem. 4 sierpnia nad bazę nadleciał helikopter, który zabrał rannych do szpitala. Niestety nie wszystkich, bo Marco wciąż wtedy schodził i znajdował się w drodze do obozu drugiego. Obserwował w cierpieniu całe to widowisko. Był wpięty do liny poręczowej i chciał pomachać w stronę helikoptera, ale bał się, że może to spowodować jakiś wypadek i odpadnie od ściany. Na szczęście niedługo później do Włocha dotarł zespół ratunkowy, który spędził z nim noc w namiotach obozu drugiego i w tym zespole znajdowali się m.in. uczestnicy amerykańskiej ekspedycji. Następnie Confortola został sprowadzony do bazy, skąd jego również zabrał śmigłowiec do szpitala w Skardu. Rozdział 3. Kontrowersje i przyczyny dramatu. Kiedy świat dowiedział się o tragedii, jaka rozegrała się na drugiej najwyższej górze, media natychmiast rozpoczęły wyścig w publikowaniu informacji na jej temat. Często były to zwykłe plotki lub szczątkowe informacje, wiele z tych wiadomości były kłamstwami, nazwiska himalaistów przekręcano, podawano niepotwierdzone informacje, ale gdy ustalono, że w szpitalu w Skardu znajduje się 3 poszkodowanych wspinaczy, naocznych świadków wydarzeń, największe światowe media wysłały natychmiast swoich korespondentów, którzy z kamerami, dyktafonami i aparatami przeciskali się po korytarzach szpitala, aby znaleźć się jak najbliżej szpitalnych łóżek, w których leżeli wyczerpani, niewyspani i nafaszerowani lekami himalaiści. I trzeba tutaj zaznaczyć, że w szpitalu w Skardu nie obowiązywały takie reguły jak w europejskich szpitalach, że osoby z zewnątrz nie mogły wchodzić do pacjentów, tylko po prostu wpuszczano wszystkich. Uważali, że to będzie po prostu bardzo fajna reklama dla szpitala, więc wszystkich dziennikarzy wpuszczano. I to właśnie od tych himalaistów świat usłyszał pierwsze obszerne relacje z tamtych dni. W późniejszych dniach coraz więcej osób zacznie wypowiadać się na ten temat. Zaczęto jednak dostrzegać sprzeczności w niektórych relacjach. Na przykład Kas i Wilko uważali, że uwięzieni w linach, odmrożeni i wyczerpani Koreańczycy byli w tragicznym stanie i że nie dało się już im pomóc. Z kolei Pemba powiedział, że kilka godzin po minięciu przez Holendrów potrzebujących pomocy uczestników Flying Jump, Pasang Bote sprowadzał ich kuluarem, gdy zerwał się serak. Pemba stwierdził, że Tsering i Pasang zostali zmuszeni przez kierownika koreańskiej ekspedycji Mistera Kima do wspinaczki na Travers, aby sprowadzić rannych Koreańczyków. Inna kontrowersja dotyczyła losu Gerarda McDonnella. Marco był przekonany, że po niezrozumiałym zachowaniu, jakim była wspinaczka na serak, Ger zabłądził, zgubił się i spadł. Jednak Wilko, będący poniżej tej grupy, uważał, że Irlandczyk wcale nie zachowywał się nieracjonalnie, a być może wspinał się, aby dotrzeć do punktu asekuracyjnego założonego powyżej Koreańczyków i poluzować liny, które krępowały Yumika Botę i Azjatów. W lawinisku być może Włoch nie widział ciała Gerarda, tylko Karima Mehrebana, który miał bardzo podobny kombinezon do partnera Marco. Pytań było bardzo wiele. Nowe światło na całą sprawę rzuciła relacja Pemby. Mężczyzna powiedział, że tuż przed zerwaniem się seraka usłyszał od Pasanga Botę przez telefon, że schodzi szyjką butelki z Koreańczykami i himalaistą w czerwono-czarnym kombinezonie. Co istotne, taki kombinezon miał właśnie Gerard McDonnell. Kiedy ratownik dotarł do Koreańczyków, dość szybko udało mu się postawić ich na nogi i rozpocząć zejście i być może było to zasługą Gera, który został z rannymi i przez te kilka godzin pomagał mężczyznom wydostać się z plątaniny lin, aby później móc rozpocząć zejście razem z nimi. Różnica między wersjami Pemby i Marco polegała na tym, że ta przedstawiona przez Włocha sugerowała, że Gerard z jakiegoś powodu, może z powodu choroby wysokościowej, zostawił Koreańczyków w potrzebie i to właśnie Marco został wtedy z nimi sam. Z kolei relacja Pemby przedstawiała zgoła przeciwny obraz. Według niego to Irlandczyk został z rannymi, a Włoch pierwszy ruszył w dół. Prawdy bardzo dociekała rodzina McDonnella, która przeprowadzała wywiady z uczestnikami. 7 sierpnia baza ekspedycji Norit została spakowana i himalaiści rozpoczęli męczący trekking w kierunku cywilizacji, a koreańska wyprawa postanowiła wynająć śmigłowiec, który za 14 tysięcy dolarów miał ich dostarczyć do Skardu. Tak Pemba wypowiedział się o Gerardzie McDonnellu, Irlandczyku, który podczas wielu swoich ekspedycji w Góry Wysokie niósł pomoc innym. Zawsze. Naprawdę zawsze myślał o bezpieczeństwie i zdrowiu. Na K2 martwił się o mnie, nie o siebie. Zanim wyjechałem ze Skardu, pytał o moją rodzinę, a w Islamabadzie powiedział: musisz wrócić cały i zdrowy. Masz córkę i żonę. To samo powtórzył w bazie. Musisz wrócić do córki, jest jeszcze malutka. Zawsze przypominał mi o rodzinie, zawsze wyrażał troskę. Tak samo traktował Wilka, który też ma małe dziecko. O nim mówił tak samo. Kierownik serbskiej ekspedycji Predrag Zagorac i jego zastępca Iso Plasnić sprzedali wszystkie pełne butle z tlenem, które im pozostały, a zarobione w ten sposób dolary oddali rodzinie Jehana Bajga, wiedząc, w jak tragicznej sytuacji znajdzie się jego trójka dzieci i żona. Jehan nie był pracownikiem serbskiej ekspedycji, ale oddał życie podczas próby sprowadzania Drena Mandicia. Serbowie postanowili za to podziękować. Poza tym wsparciem żona Jehana otrzymała także odszkodowanie w kwocie niewiele ponad 1200 dolarów. Azam, najstarszy syn Jehana, który w 2008 roku miał zaledwie 8 lat, nie mógł kontynuować edukacji, a w wieku kilkunastu lat rozpoczął pracę w restauracji i naprawdę kochał pracować w kuchni i po kilku latach udało mu się nawet otworzyć swoją własną małą gastronomię, która niestety musiała zostać zamknięta z powodu pandemii. 21-latek kocha wspinaczkę i ski alpinizm i gdy został zapytany, czy chciałby zdobyć K2, odpowiedział: tata nie mógł zdobyć szczytu. Pewnego dnia chciałbym spełnić jego marzenie. Wszyscy mi tego zabraniają, ale ja nie boję się okrutnej góry. Jeśli zginę na K2, będę szczęśliwy. W końcu tata i ja będziemy razem. Nie ma niczego ważniejszego. Większość uznanych himalaistów analizujących przyczyny dramatu na K2 w 2008 roku zgodnie stwierdziło, że głównym błędem popełnionym przez osoby atakujące tamtego dnia szczyt było ślepe zapatrzenie się w zdobycie wierzchołka, nie bacząc na narastające komplikacje, opóźnienia i wypadki. Wszystko to doprowadziło do późnego wejścia na wierzchołek. Ostatni zdobywca K2, Marco Confortola, znalazł się na szczycie dopiero o godzinie 18:45, a więc kilka godzin później niż powinien nastąpić odwrót. Problemem był także fakt, że na początku kolejki zmierzającej na wierzchołek K2 znajdowała się duża grupa Koreańczyków, którzy spowalniali pozostałych himalajstów, a ci czekając w korku tracili nie tylko siły i odmrażali swój organizm, ale także zużywali tlen z butli, który wielu osobom skończył się jeszcze przed zdobyciem góry. Kolejnymi błędami doprowadzającymi ostatecznie do tragedii były problemy komunikacyjne, począwszy od ustalania, kto i jak ma kierować ekipą poręczującą szyjkę butelki i trawers, a kończąc na porozumiewaniu się podczas zejścia. Błędem było rozpoczęcie poręczowania zbyt nisko oraz niezabranie przez jednego z tragarzy liny, która miała zostać wykorzystana do ubezpieczania górnych fragmentów drogi. Oczywiście, podobnie jak w przypadku dramatu, który miał miejsce na Everestie w 1996 roku, tak i w tym wypadku niektórym z uczestników można było zarzucić niewystarczające umiejętności i doświadczenie. K2 to góra zdecydowanie trudniejsza niż wejście na Everest drogą normalną. Pemba, Shaheen i niektórzy z Hapsów mieli duże pretensje do uczestników, którym wyraźnie brakowało odpowiedniego tempa, a mimo to parli w górę, narażając własne życie, ale także spowalniając innych. Jak wiele znaczą umiejętności, kondycja i doświadczenie, można zobaczyć, porównując wspinaczkę niektórych zdobywców K2 z Alberto Cerainem, który mimo że na szczyt ruszył z obozu trzeciego, to po drodze był liderem przy poręczowaniu drogi, a następnie jako pierwszy wszedł na szczyt i zszedł z niego jeszcze przed zachodem słońca. To, co nie ulegało żadnym wątpliwościom, to fakt, że gdyby nie heroiczna postawa Sherpów, Pemby, Pasanga i Tseringabote, to życie tamtego dnia straciłoby więcej niż 11 himalajstów. To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Wszystkie źródła, z których korzystałem, znajdziecie w opisie pod materiałem. I korzystałem także z książek Mordercza Góra, Bez Powrotu oraz Pochowani w Niebie. I jeśli chodzi o te trzy książki, to myślę, że wszystkie są warte przeczytania. Taka książka, którą chyba troszkę najtrudniej się czyta, to jest Mordercza Góra moim zdaniem, bo jest ona napisana przez Pata Falwaya i Pembe Gailai, którzy nie są pisarzami, tylko właśnie wspinaczami, więc pod tym kątem jest to może momentami ciekawsza, bo przynajmniej dla mnie łatwiej było tutaj znaleźć wiele informacji niż w tamtych książkach, które są napisane przez dziennikarzy, ale myślę, że wszystkie te książki są warte przeczytania, także zachęcam po sięgnięcie po te lektury. Czekam na Wasze komentarze odnośnie najciekawszych szlaków i do zobaczenia za tydzień, a także widzimy się na szlaku. Cześć!